Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
Prawie 10 minut po godzinie 10. Dziś, czyli w niedzielę przed Wigilią. Dzień dobry, mówi Paweł Sulik i w studiu również jest pan Tomasz Łysakowski, trener biznesu w zakresie zarządzania, sprzedaży i komunikacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś rozpoczniemy od zdrobnień. Już słuchaczom zacytowałem słynny w Rosji bardzo znany i będący w internecie bardzo popularnym ostatnio dialog pomiędzy dziennikarką, która na konferencji zapytała prezydenta Putina o aferę korupcyjną i prezydent, chcąc tą ciężką sytuację jakoś rozładować, powiedział do niej: Masza, siadaj, do tej pani, a ona mu odpowiedziała, chciałaby się, że z tym samym powiedziała: dziękuję, Wowa. I to bardzo pokochali Rosjanie, że no ale tak, czym jest zdrobnienie poza tym, że jest wyrazem utworzonym za pomocą odpowiedniego formantu oznaczającego rzecz lub osobę mniejszą od nazwanej wyrazem podstawowym?
Zaraz, to jest pewnym wyrazem jednak zmniejszenia dystansu, czyli w tym momencie przejścia na, tak jakbyśmy, powiedzmy, że mamy przestrzeń proksemiczną, żeby tutaj metafory użyć, to mamy przestrzeń proksemiczną publiczną, czyli mówimy do kogoś z odległości na przykład metra, a możemy zrobić przestrzeń prywatną, 50 centymetrów, lub intymną, 10 centymetrów, 5 centymetrów. Powiemy, że to jest zmniejszenie dystansu, prawda? Tak samo językowo istnieje również zmniejszenie dystansu. I w większościach języków, które posiadają formy, różne formy tej drugiej osoby w zależności od dystansu, czyli tak jak w polskim, francuskim, ale również rosyjskim, zmniejszenie dystansu to właśnie przejście na ty. I tutaj, co ciekawe, bardziej jakby tu, moim zdaniem, zwraca uwagę to przejście na ty, no bo często jednak w takim języku to, że powiemy do kogoś Masza, Wowa, będzie się wiązało z tym, że mówimy mu po rosyjsku na ty, a nie Władimirze, nie wiem, jakie jest odczestwo Putina, Władimirowiczu, nie, albo te, powiedzmy, czyli wtedy będzie tak jak nasze pan, bo wtedy użyjemy ich niego wy. I w tym momencie mówi, tak jakbyśmy mówili po polsku komuś na pan. Natomiast Masza, Wowa, to jest na ty.
W Polsce mamy z tym problem, bo jeśli sięgam pamięcią, to przypominam sobie ostatni znany moment, kiedy użyto takiego zmniejszenia dystansu, do zmniejszenia dystansu, a mianowicie dyskusję telewizyjną w ramach dyskusji o otwartych funduszach emerytalnych pomiędzy ministrem finansów, panem Rostowskim, a Leszkiem Balcerowiczem, kiedy minister finansów w pewnym momencie powiedział do niego: Leszku. Ale druga strona nie przeszła na ty i przez całą dyskusję dalej stosowała dość oficjalną formę. I tu pan Rostowski mówił: Leszku, a Leszek Balcerowicz mówił: Panie ministrze.
Tak.
I to trwało, trwało i trwało. I okazało się, że tak, ta taktyka czasami nie działa.
Nie działa, ale weźmy pod uwagę, że ja myślę, że akurat tutaj to było pewnego rodzaju taka forma adresatywna, z którą czasami mamy do czynienia w mediach. Bo w mediach wiele osób, które występują, zwłaszcza politycy, prywatnie są ze sobą na ty. I tutaj, tu mamy dwóch ekonomistów, którzy no, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że są na ty, bo nie sądzę, żeby minister Rostowski jakby był zdeterminowany, by obcemu ekonomiście Balcerowiczowi, gdyby go nie znał osobiście, nagle zacząć mówić Leszku. Natomiast tutaj funkcja czasami sprawia, że my w oficjalnych sytuacjach będziemy mówić na pan, pani. Kiedy Leszek Miller był premierem, a Aleksander Kwaśniewski był prezydentem, to prawdopodobnie prywatnie byli na ty. Chociaż tam między co się między nimi działo, to trudno powiedzieć. Natomiast oficjalnie, kiedy się komunikowali, to oczywiście było: panie prezydencie, panie premierze. Tak samo podejrzewam jest w tym momencie między Donaldem Tuskiem i Bronisławem Komorowskim, którzy mogą sobie prywatnie być na ty, ale nie muszą. Natomiast publicznie używają tych odniesień jak do swoich funkcji, prawda? No trudno ministrowi publicznie w telewizji mówić na ty, zwłaszcza, że rozmawia się z nim nie, bo gdyby oni sobie rozmawiali, nie wiem, o kulturze albo o ostatnim filmie jakimś, to oni mogli sobie rozmawiać na przykład, nie wiem, Leszku. Natomiast jeżeli oni rozmawiają o sprawach wagi państwowej, to tutaj jednak lepiej przypominać ciągle widzom, że mówi się do ministra. I z punktu widzenia profesora Balcerowicza to mógł być właśnie taki zabieg.
Wracając do zdrobnień, to oczywiście jeśli dziennikarka rosyjska na konferencji wobec prezydenta Rosji używa zdrobnienia, to zastanawiam się, na ile w Polsce dopuszczalne jest, żeby używać zdrobnień osób ze świecznika i teraz imion. I teraz wyobrażam sobie, że ktoś do prezydenta Bronisława Komorowskiego mógłby powiedzieć: drogi Bronku.
Albo nawet bez drogi. No pewnie żona tak do niego mówi.
No to ja rozumiem, tylko że w przestrzeni publicznej.
Żona akurat może do niego tak powiedzieć nawet w przestrzeni publicznej, bo trudno, żeby żona mówiła publicznie panie prezydencie.
No ale biorąc pod uwagę zasadę, o której pan przed chwilą powiedział, czyli jeśli dotyczy to ważnych spraw, na przykład nie może powiedzieć: drogi Bronku, co tam z budżetem w tym roku, coś słyszałeś może?
Znaczy, no to byłoby ten, znaczy, zginął.
Drogi Bronku, jak tam śnieg na Suwalszczyźnie, to już można by było, tak?
Tak. To jest tak, że zwłaszcza te takie najbardziej takie eksponowane funkcje, czyli prezydent, premier, ministrowie, to są pewne funkcje, które właściwie nawet jak znamy tych, którzy mają w tym momencie te funkcje, to będą od nas wymagały przejścia na pan, pani. Tak po prostu jest. Taka jest konwencja przyjęta w języku polskim. Co nie znaczy, że gdyby na przykład, załóżmy, że była jakaś impreza, na której byłbym z jakimś ministrem i później ten minister w sytuacji publicznej powiedziałby mi na ty, to prawdopodobnie bym się odwzajemnił, bo tutaj regułą mówienia na ty bardzo często rządzi reguła symetrii. To znaczy, że jeżeli ktoś z nami przechodzi na ty, to my raczej też z nim przechodzimy na ty.
Ale nie mamy tu na to wpływu. To jest najbardziej niesamowite w tego typu sytuacjach, że zazwyczaj jeśli jest jeszcze jakieś towarzystwo,
które
to...
Ale
jeśli ktoś wymusi to na nas, a tak było w przypadku dziennikarki i prezydenta Putina, to trudno z tego wyjść tak naprawdę.
Dlaczego? Teraz po prostu dziennikarka już zawsze będzie z prezydentem Putinem na ty. No, bo to przejście, co ciekawe, jest najczęściej jednorazowe. To znaczy, poza sytuacjami bardzo publicznymi, kiedy można na chwilę wejść na pan, pani, to po prostu to przejście jest jednorazowe. To znaczy, trudno potem wejść z powrotem na pan, pani. To znaczy, ja akurat, mi się zdarzają sytuacje bardzo dziwne czasami bywają. Na przykład mam dentystę, który mnie leczył, odkąd byłem dzieckiem. I teraz ten dentysta, niedawno u niego byłem i on mi ciągle na ty mówi, ja ciągle mówię na pan, on jest znacznie starszy, natomiast tutaj ja już mam poczucie takiej tej asymetrii, ale z drugiej strony no nigdy nie było wyprostowania, bo sytuacja jest asymetryczna, bo z drugiej strony ja byłem u niego pierwszy raz, jak miałem, nie wiem, 8-latek. Mhm. I teraz trudno, żeby 8-latkowi mówił na pan, pani. Mówił mi na ty. I tak zostało.
Za chwilę powrócimy do rozmowy. Musimy zająć się oczywiście słowem wigilia. Słowo tak naprawdę oznacza jedno z najczęściej używanych w ciągu ostatnich dni. A jutro na pewno. Słów za chwilę powracamy do rozmowy.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
20 minut po godzinie 10 w studiu pan Tomasz Mysakowski. Rozmawiamy gimnastykujemy języki. W ostatnich dniach coraz częściej, jutro już w ogóle często będzie słychać w Polsce słowo wigilia, wigilia, wigilia. I teraz, gdyby sięgnąć do źródosłowu, to wigilia z łaciny. Czuwanie, bezsenność, straż, warta. Z tą bezsennością, to przy tej ilości makowca w polskich domach.
Nie. Tutaj to chodzi o źródłosłów. Jakbyśmy źródłosłów wzięli, to ksiądz i genetyka mają ten sam źródłosłów.
Ksiądz i genetyka?
Tak. Naprawdę.
W kontekście dyskusji o zapłodnieniu pozaustrojowym, to rzeczywiście fascynujące.
Tak, ale tak jest. To znaczy, ksiądz pochodzi od kniazia, prawda? Mhm. A teraz ten kniaź ma ten praindoeuropejskie złożenie KN, które w języku łacińskim robiło genus. Genus, czyli rodzaj, ale również ród. I ten kniaź był szefem rodu i w językach słowiańskich kniaź to był właśnie szef rodu. Kn. Czy po angielsku kin to jest pokrewieństwo. Więc powiemy, że to jest... No, w języku indoeuropejskim był jakiś rdzeń, KN, który przeszedł w genus w łacinie, w kin w angielskim i w naszego kniazia, później księcia, a później, znaczy wcześniej księdza, a później księcia. Książę, był to młody ksiądz.
Podejrzewam, że tak szybko tak, słucha, oczywiście. Podczas przygotowań przedświątecznych, szybko słuchając, niektórzy słuchacze mogą mieć takie wrażenie, że praindoeuropejczycy mieli księży genetyków.
Nie. Genetycy, natomiast genus oczywiście dał początek później genom i genetyce. I tak samo jest troszeczkę z tą Wigilią. Przecież po angielsku jest na przykład słowo vigilante. Czyli ktoś, kto czuwa, ale to jest ktoś, kto bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna strzelać do ludzi. Na przykład. Czyli albo strzelać do ludzi, albo bronić się przed, powiedzmy, przestępczością. I to jest vigilante. Jeżeli jest ktoś sobie na przykład ogląda jakieś seriale typu Dexter, to tam Dexter bywał określany jako vigilante killer. Czyli w tym momencie morderca, który morduje innych morderców. Vigilante.
W imię sprawiedliwości.
Ale to przecież ma dużo wspólnego z naszą Wigilią. Prawda? I w tym momencie oczywiście powiedzielibyśmy, że nam Wigilia nie kojarzy się z masowymi morderstwami. Niemniej chodzi o to, że te źródłosłowy czasami bardzo, bardzo są dalekie. Czuwanie, czyli w tym momencie w łacinie, konotowało to czuwanie. To, że ktoś oczekiwał czegoś. Bo czuwanie, tak jak po polsku, czuwać, czekać, to nie jest wcale tak odległe. I teraz jak popatrzymy sobie, to teraz oczekujemy świąt Bożego Narodzenia. Mamy Wigilię. Wigilię mamy także przed innymi świętami, ale nie wszystkimi. Na przykład trudno powiedzieć Wigilia Wielkiej Nocy, raczej się nie słyszy, ale już Wigilia Świętego Jana, oczywiście. I to jest noc świętojańska.
Tyle, że gdyby próbować znaleźć zamiennik znaczenia, które się używa, mówiąc Wigilia, to prawdopodobnie najbliżej jest jednak przeddzień.
Tak, ale przeddzień to jest przeddzień każdego dnia. Przeddzień niedzieli to sobota. Natomiast Wigilia w roku jest jedna. No, jeżeli nie ma dalej żadnego dalszego określenia, to wiemy, o jaką Wigilię chodzi. Jeżeli dodajemy Wigilia jakiegoś święta innego, to oczywiście chodzi o przeddzień tego święta. Ale Wigilia w języku polskim to jest właściwie, powiedzielibyśmy, przeddzień tego święta, przeddzień jakiejś wielkiej uroczystości. Ale to naprawdę wielkiej uroczystości oficjalnej. Raczej się nie mówi w Wigilię swojego ślubu.
Albo w Wigilię 11 listopada. Nie, tak. W każdym razie, jeśli jesteśmy przy Wigilii, przy świętach Bożego Narodzenia, to warto zwrócić uwagę na pewien paradoks, na który się natknąłem, przygotowując się do dzisiejszego programu, a mianowicie to, co na stołach jest oczywiście tematem dyskusji i wpisów internautów, różnych planów, zresztą zastanawiamy się, co wyląduje na stołach, gdzie jest tradycja, gdzie jest nowoczesność, zakupy i tak dalej, i tak dalej. Ale po raz kolejny usłyszałem, że ktoś doradził, że lepiej i bliżej tradycji, kiedy na stołach są raczej ryby, aniżeli mięso. Jest pewna sprzeczność w tym rozróżnieniu, które jest rozróżnieniem...
No tak, gdybyśmy jedli płatwy i ogony oraz kości, to w sumie, tudzież panierkę, to moglibyśmy powiedzieć, że jemy ryby, ale nie jemy mięsa.
Ale jest tak powszechne rozróżnienie na mięso i ryby, chociaż w przypadku ryby właśnie jemy rybie mięso.
Powiem nawet lepiej. Miałem poprzedni tydzień, nie ten tydzień, spędziłem w Białce Tatrzańskiej, gdzie szkoliłem i jeździłem na nartach. No i piątek, ponieważ piątek był dniem postnym, a górale przestrzegają postu, nasza grupa szkoleniowa dostała kolację wigilijną. Kolacja wigilijna zaczęła się o 18:00 i skończyła się jakoś o 2:00. I, że tak powiem, wiele mógłbym powiedzieć, ale o tym być może oficjalnie była postna, natomiast na pewno nie była ani lekkostrawna, ani wegetariańska, bo przekąską był najpierw łosoś, potem był barszczyk z uszkami, potem po barszczyku z uszkami przyszedł czas na całego pstrąga i potem jeszcze było 9 innych potraw. I teraz chodzi o to, że jako takie wiele mógłbym o całej tej kolacji powiedzieć, ale nie to, że się wiązała w jakikolwiek najdalszy sposób z postem, bo ledwo wyszedłem z niej. I bynajmniej nie z powodu upicia, ale z powodu tego, że po prostu nie mogłem się podnieść z tego siedzenia. Natomiast chodzi o to, że u nas ten post, który kiedyś, zobaczmy, post, źródłosłów tego pościć był taki, że ograniczamy jedzenie.
Ale ograniczamy czy rezygnujemy?
Rezygnujemy bądź ograniczamy. Realnie, teoretycznie na początku się rezygnowało. Potem zaczęto ograniczać. A teraz doszliśmy w Polsce do tego, że post to jest po prostu rezygnacja z jedzenia. I to nie całego mięsa, tylko mięsa pochodzącego z ssaków i ptaków. i tego dnia zwykle opychamy się każdym innym rodzajem mięsa, szczególnie tym pochodzącym z ryb. Także właściwie powiedzielibyśmy, w Wigilię robimy to czasami do nieprzytomności. No ciekawe przekręcenie słowa post. Znacznie mocniejsze niż Wigilii.
Z czego nie mamy do czynienia z postem sensu stricto tak naprawdę już od dłuższego czasu. Chyba w 83 roku było takie zalecenie władz kościelnych, żeby liberalnie podchodzić raczej do kwestii postu, żeby nie traktować tego tak bardzo poważnie.
No jasne, no, że tak powiem konserwatywnie do kwestii postu to podchodzą anorektyczki. Natomiast już bulimiczki niestety nie są tak silne i te przykazania łamią. Natomiast jak popatrzymy sobie, to jednak ciągle idea tego, że mamy post, gdybyśmy popatrzyli sobie na pierwsze znaczenie tego słowa, na jego denotację, to nie jest niejedzenie mięsa z ssaków przy opychaniu się mięsem ryb, tylko niejedzenie albo ograniczenie pokarmów przyjmowanych tego dnia. Czyli gdybyśmy powiedzieli, że Wigilia jest dniem postnym, to powinniśmy w Wigilię mało jeść. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie.
Tak, przypomina sobie to na propos zupełnie innych znaczeń, kontekstów tego słowa. Już w użyciu czasownikowym, jak któryś z krytyków filmowych powiedział, że przez miesiąc nie mógł chodzić do kina. No i w końcu poszedł taki wypuszczony obejrzeć. I tutaj też nie dotyczy to w ogóle jedzenia, tylko dobór wyższy.
Właśnie, ale teraz jak mówimy w przenośnym znaczeniu słowa wypuszczony, to stwierdzimy, że chodzi, rzeczywiście on był tak zapracowany, czy ten, że nie oglądał telewizji. Natomiast gdybyśmy patrzyli na to w ten sposób, jak dzisiaj używamy w polszczyźnie słowa post, to tak jakby ten krytyk czy filmowiec przez miesiąc oglądał bez przerwy filmy w internecie, po czym powiedział, że poszedł do kina wypuszczony. O.
Obejrzeć prawdziwy, realny film. Joanna Batar napisała dzisiaj w Gazecie Wyborczej, to bardzo zgryźliwie zresztą, jak pamiętam wizytę w którejś z ambasad, gdzie dyplomata powiedział: zebraliśmy się tutaj namaszczeni świątecznym klimatem. I z taką odrazą to Joanna Batar pisze, cytuję.
Kto to powiedział?
Jakiś dyplomata w ambasadzie i to bardzo, bardzo uderzyło.
Ale po polsku to powiedział.
Tak, po polsku.
Ale nasz dyplomata...
Problemem jest to, że właśnie po polsku...
Dlatego, że gdyby to obcokrajowiec powiedział, to jeszcze bym wybaczył. Bym podziwiał, że po polsku mówi. Jeszcze takie metafory robi, ale że Polak...
No ale zastanówmy się, dzień przed tym, jak będzie... A może już niektórzy z nas są, naszych słuchaczy, namaszczeni świątecznym klimatem. Zastanówmy się nad tą nową mową, która czasami się zdarza z okazji nadchodzących świąt. Ja mam taką własną teorię, że z tego powodu, że o świętach mówimy zazwyczaj kilka dni przed świętami i w trakcie świąt, to nie ćwiczymy tego w ciągu roku. Więc siłą rzeczy takie potworki, jak zebraliśmy się tutaj namaszczeni świątecznym klimatem, zdarzają nam się, ponieważ bardzo rzadko trenujemy to w ciągu typowego roku.
Ja bym powiedział tak, jest w tym trochę prawdy, ale z drugiej strony politykom potworki to i zdarzają się w takich tematach, które teoretycznie powinni cały czas trenować. I kiedyś profesor Balczyk napisał nawet dwie książki o języku propagandy politycznej lat 70., jak pamiętamy, i później napisał również o języku propagandy lat 80. Nie pamiętam już dokładnie, czy ta druga książka dokładnie tak się nazywa. Natomiast chodzi o to, że co profesor Balczyk tam robił? Zestawiał różne takie potworki słowne, takie rzeczy, które się w tej propagandzie pojawiały. Kiedy polityk mówi, albo dyplomata mówi, to moglibyśmy powiedzieć, że może mówić o faktach, czyli o rzeczach, które mają swoje odniesienie, swoje denotacje językoznawca, by tak powiedział, w świecie rzeczywistym. Kiedy mówię, komputer jest zepsuty, to mam na myśli jakiś komputer, jakiś akt zepsucia, to, że ten komputer powinien działać, w tym momencie nie działa i mogę powiedzieć, że tutaj o czym mówię, się stało. Kiedy mówię świąteczny klimat, to mam do czynienia z pewną abstrakcją, tak jak wtedy, kiedy mówię Polska. I teraz, później mogę sobie różne rzeczy wstawić. Kiedy mówię o namaszczeniu, to również mam do czynienia z pewną metaforą i mogę równie dobrze powiedzieć, że się namaściłem świątecznym klimatem, namaściłem się Polską i namaściłem się różnymi innymi rzeczami. Dla nas to brzmi bardzo abstrakcyjnie, bo kto by nikt nie powiedział, że się namaścił Polską. Niemniej chodzi o to, że tak naprawdę ta sfera, gdzie rozmawiamy o abstrakcjach, dopuszcza właściwie każde możliwe połączenie. Kiedy mówię wzniosły klimat świąteczny podniósł mnie do niebios.
Wywyższył
mnie. Kiedy mówię, oczywiście to...
Wywyższył teraz, i ubogacił.
Ubogacił mnie. Oczywiście klimat, te przeżycia świąteczne ubogaciły moje poczucie, nie wiem, tam satysfakcji z życia. Przecież to, teoretycznie to zdanie może się pojawić, to jest zdanie, do którego nie mogę odnieść kategorii prawda czy fałsz. To jest zdanie całkowicie pozostające w świecie metaforyki. Teraz chodzi o to, że w języku naszej polityki, i to nie tylko w latach 70., 80., ale i 90. i teraz, od zawsze dominują takie metafory. Polityk, nawet jak miałby coś do powiedzenia, to woli powiedzieć zdania okrągłe, które nic nie wnoszą. I tak samo jest troszeczkę z dyplomatami. No o czym ten dyplomata miałby mówić w sumie?
Zebraliśmy się tutaj namaszczeni świątecznym klimatem. Ma pan rację. Nie wyobrażam sobie, że ktoś z adresatów tej wypowiedzi podnosi rękę i mówi, przepraszam, ale czuję się taki nienamaszczony. Tak,
właśnie, a mógłby pan troszeczkę pożyczyć tego klimatu, też bym się chętnie na nim naszmarował. Proszę zobaczyć,
klimatem.
Że bardzo często te, i to profesor Balczyk już w swoich książkach zauważał, że te słowa zwykle nie chodzi o to, żeby był sens globalny, tylko chodzi o to, żeby słowa do siebie pasowały. A słowa świąteczny klimat i słowo namaszczenie są z jednej wysokiej półki, powiedzielibyśmy. Przecież namaszczenie to nasmarowanie. Gdyby ten dyplomata powiedział, zebraliśmy się tutaj nasmarowani świątecznym klimatem, to oczywiście każdy by sobie od razu wyobraził, jak on się smaruje. Ale ponieważ to słowo namaszczenie jest z wysokiej półki i jest słowem, które ma, jakby to powiedzieć, pewne konotacje wcale nie jest takie jasne dla każdego Polaka. Trzeba znać to słowo, chociażby.
Ale czy te wewnętrzne relacje, które pewne słowa łączą, a inne niekoniecznie gorzej, tutaj rzeczywiście są idealnie, działają idealnie. Bo tak, zebraliśmy się tutaj namaszczeni świątecznym klimatem, ale namaszczenie i klimat jednak, ja mam inne skojarzenia z tymi dwoma słowami. Klimat jest bardziej eteryczny, bardziej duchowy, zanurzeni w świątecznym klimacie. To już stylistycznie byłoby świetnie, moim zdaniem. Tak. Ale namaszczenie jednak nam się kojarzy z tym takim znakiem konkretnym.
To znaczy, powiedzmy, że namaszczenie może być dwojakie. Namaszczony może być ktoś, do kogo podszedł biskup i tylko uczynił mu na czole znak krzyża. To mało byłoby tego klimatu. Oraz namaszczony może być również ktoś, kto się na sam namaścił, czyli wziął maść i się namaścił.
Nie,
tak samo zanurzony. Przecież tak naprawdę, gdyby on powiedział zanurzeni w klimacie, to oczywiście znów można by powiedzieć, że jest pewne odniesienie tego słowa zanurzony w sensie takim, że oddychający tym klimatem. Natomiast druga sprawa, pływający. I teraz można powiedzieć, pływający w klimacie.
Chodzi o to, że...
Nie. Dlaczego ja tak chętnie się tym posługuję? Zobaczmy, żeby zobaczyć absurd tych wielu naszych zbitek słownych, które pojawiają się w języku polityki albo w języku, powiedzmy globalnie, tym dyskursie nie tylko politycznym, ale dyplomatycznym, to spróbujmy takie słowo zmienić na jego synonim. I zobaczymy absurdalność tych złożeń. Kiedy mówię wysmarowani klimatem, albo pływający w klimacie, to widzimy absurdalność tego, nawet jeśli klimat jest świąteczny, prawda? Albo tutaj oczywiście można powiedzieć oddychając świąteczną atmosferą. Tu już trudno się doczepić, bo oczywiście atmosferą zawsze oddychamy, nie? To tutaj można się doczepić, czy właściwie możemy nie oddychać nie atmosferą. Jasne jest. Natomiast tutaj jednak te wszystkie zanurzenia w klimacie, czy inne tego typu zbitki, to są zbitki, które tworzy się głównie po to, żeby coś powiedzieć. Nie po to, żeby powiedzieć coś mądrego albo coś wnoszącego do rzeczywistości, żeby wyprodukować pewną masę semantyczną, jak to niektórzy mówią.
Za chwilę powrócimy do rozmowy w studiu pan Tomasz Łysakowski. Za chwilę po krótkich informacjach Radia Tok FM powrócimy do rozmowy i zajmiemy się w trzeciej części naszego spotkania jednym zdaniem, które wypowiedział przedwczoraj papież Benedykt XVI.
Gimnastyka języka w Radiu Tok FM.
20 minut pozostało do godziny 11. Dziś niedziela, przedwigilijna niedziela. W studiu Tomasz Łysakowski, jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Papież Benedykt XVI ostrzegł przedwczoraj przed teoriami społeczno-kulturowej tożsamości płci, które mogą doprowadzić do zniszczenia dzieła samego Boga.
A w ogóle to są jakieś inne teorie tożsamości płci niż społeczno-kulturowe?
Nie wiem, może są jakieś medyczne.
Jest płeć. I płeć jest faktem biologicznym, medycznym. Natomiast teorie tożsamości to chyba z definicji są jakieś społeczne. Ale tutaj jakby nie znam się na tych definicjach. Natomiast papież, jak sam mówiłem w przerwie, papież ma ciężko. Bo tak jak na początku, w poprzednim tym, mówiliśmy sobie, że polityk to jeszcze od biedy może powiedzieć coś konkretnego. Na przykład nie będzie pieniędzy w budżecie. Tak papież to w sumie nie może nic konkretnego powiedzieć, bo papież działa wyłącznie w sferze abstraktów. Rzeczy, o których mówi papież, łagodnie mówiąc, nie istnieją, albo do tej pory nigdy nie udowodniono ich istnienia. Tak jak na przykład Bóg, dogmaty religijne, inne rzeczy, to są wszystko abstrakty. To są rzeczy, które papież sobie wymyślił i przekonał innych, że należy wierzyć.
W tej wypowiedzi raczej ostrzega przed teoriami społeczno-kulturowej tożsamości płci.
Ale oczywiście, więc papież z pozycji obrońcy rzeczy, które nie istnieją, ostrzega nas przed innymi rzeczami,
ale
które nie istnieją.
Istnieją teorie społeczno-kulturowej tożsamości płci. Ja na przykład jestem wyznawcą takiej teorii.
Ale właśnie jesteśmy wyznawcami. Zaraz powiem. Istnienie, mówię tutaj w kontekście istnienia takim, jak istnieje komputer i istnieje stół. Fakty społeczne istnieją w świecie społecznym, jak to się mówi, natomiast jest to świat, który istnieje, pewien świat wyobrażony.
Tak jak Zielona Wyspa, którą określał premier naszego rządu Nasz Kraj. I też był to fakt wyobrażony i nie wszyscy byli sobie w stanie nawet to wyobrazić.
Oczywiście i dlatego mówię, że jak nasz premier mówił o Zielonej Wyspie, to był w świecie symboli, abstrakcji, rzeczy nieistniejących, tak jak wtedy, gdy papież ostrzega nas przed jakimiś teoriami. Dlaczego? Bo chodzi o to, że teraz, gdyby papież powiedział dokładnie: ostrzegam przed teorią komunizmu, która doprowadziła do zagłady setek milionów ludzi. To w sumie można by powiedzieć, że teoria jakkolwiek sam fakt istnienia, że ktoś sobie coś myśli, może już być niebadalny, to jednak istnieje opisana teoria komunizmu, która doprowadziła do tylu i tylu, no powiedzmy, ofiar. Natomiast jak papież ostrzega przed bliżej nieokreślonymi teoriami typu gender, gdzie w sumie chyba nawet specjaliści gender mieliby czasami problem z wyjaśnieniem dokładnie, o co chodzi. Chodzi o to, że papież może ostrzegać przed rzeczami realnie istniejącymi. Gdyby papież ostrzegał przed klonowaniem, a czasami ostrzega, bądź przed organizmami modyfikowanymi genetycznie, czego akurat nie robi, to tutaj moglibyśmy powiedzieć, że papież odnosi się do rzeczywistości.
Ale jest problem. Za 100-200 lat w kontekście tysięcy lat istnienia Kościoła rzymskokatolickiego bardzo łatwo takie konkretne wypowiedzi mogą się dezaktualizować, a nawet popaść w śmieszność.
Ale w sensie takim, że być może za 100-200 lat też nikt nie będzie już pamiętał, co to były teorie gender, oprócz jakichś historyków literatury. I to będzie tak jak wtedy, gdy papieże w XVII wieku ostrzegali przed jansenistami.
Jansenistów niektórzy boją się do dziś.
No może i boją się, ale w sumie przeciętny człowiek pewnie tyle wie o jansenistach, co o teorii gender dzisiaj. Natomiast jak popatrzymy sobie, to tutaj z punktu widzenia papieża to jest przede wszystkim mus takiego mówienia o czymś, mus powoływania wrogów, bo w końcu jak się chce robić na przykład w tym momencie ludzi zbierać do siebie, to trzeba mieć wspólnych wrogów. Kościół katolicki akurat w tym od początku swojego istnienia się wyspecjalizował.
Ale jest pan przekonany, że w tą wypowiedzią papież Benedykt XVI chciał sobie zrobić jakichś wrogów? No jest pan bardzo antyklerykalny.
Nie, ta wypowiedź jest w szerszym kontekście. Ona jest antygejowska. A przeciwko gejom, lesbijkom, osobom LGBT. Bo tutaj później papież odnosi się między innymi do małżeństw, osób homoseksualnych. Więc tutaj ta wypowiedź jest tylko częścią całości. Ona nawołuje do nienawiści w stosunku do gejów, lesbijek i osób LGBT ogólnie.
Ale co z tą dezaktualizacją? To stanie się tak, że za jakiś czas właśnie tego typu wypowiedzi będą cytowane, czy jako dowód na coś?
Chodzi o to, że teraz są pewne dogmaty niezmienne, powiedzmy, w Kościele katolickim. Na przykład Kościół katolicki na przykład do rozwodów podchodzi tak, jak podchodził 200 czy 300 lat temu. Prawdopodobnie za 200 czy 300 lat może ciągle nie chcieć rozwodów i nie chcieć aborcji. Natomiast są rzeczy, które się zmieniają w sensie religijnym. Na przykład swego czasu w Stanach Zjednoczonych nie można było, będąc czarnym i będąc, czarnym i białą kobietą, zawrzeć związku małżeńskiego. I żaden kościół nie udzielił takiego związku, czy większość kościołów nie udzieliła. Natomiast w międzyczasie to się zmieniło, to podejście, i teraz już takie coś jest w Stanach możliwe. Za 50 lat czy za 10 lat już, może, a może już za rok w Stanach, będą możliwe we wszystkich Stanach związki gejów. I teraz chodzi o to, że w tym momencie prawdopodobnie za 50 lat kościoły wszystkie będą błogosławić takie związki. I teraz w tym momencie cała ta wypowiedź będzie zupełnie nieaktualna. Będzie widziana tylko w kontekście tego robienia sobie aktualnego wroga. Wtedy kościół będzie miał zupełnie innych wrogów.
Świętej pamięci ksiądz Carlo Maria Martini napisał w swojej ostatniej książce Przed śmiercią: nie jest złe, by dwie osoby zamiast przygodnych relacji homoseksualnych miały pewną stabilność. Państwo mogłoby to wspierać. Co prawda oczywiście to nie jest w głównym nurcie nauki katolickiej, jest z boku, ale...
Moim zdaniem w ogóle idea, że państwo powinno cokolwiek wspierać, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to jest trochę postawiona na głowie. Państwo jest od tego, żeby ludzie na przykład nie bali się wychodzić na ulicę, żeby byli policjanci, żeby pilnowali, a nie od tego, żeby wpychać osobę bez względu na jej orientację albo preferencje do łóżka z kimś tam. Czyli państwo nie powinno wymagać od obywateli, żeby płci męskiej, żeby na przykład sypiali tylko z blondynkami, tylko z brunetkami bądź tylko z kobietami, bo to nie jest rola państwa. Nie po to w ogóle powstawało państwo. Państwo jest od tego, żeby wymierzać sprawiedliwość, żeby bronić obywateli, żeby mieć wojsko, żeby ewentualnie dbać o normalne funkcjonowanie społeczeństwa, a nie żeby zaglądać obywatelom do łóżka i sprawdzać, z kim aktualnie co robią. A Kościół katolicki bardzo długo i ciągle w krajach, które na przykład zakazują relacji homoseksualnych, bardzo broni tego, żeby państwo było w tym łóżku obywateli. Żeby sprawdzało, kto z kim co robi. I żeby ewentualnie wymierzało za to kary.
Jednak jest pan antyklerykalny.
Ale wystarczy popatrzeć, jak była rezolucja ONZ-u w stosunku do osób LGBT, dyskryminacji, co Kościół katolicki, Watykan razem z krajami islamskimi prowadził wielką krucjatę przeciwko temu, żeby w ogóle te... A rezolucja była, żeby nie karać homoseksualizmu śmiercią, bo w niektórych krajach ciągle jest karany. Watykan, co prawda w Watykanie kary śmierci nie ma, ale Watykan stał na stanowisku, że powinien być. No, nie karany śmiercią oczywiście, kary śmierci nie powinno być, bo Watykan jest przeciwko, ale każdy kraj powinien mieć wolność ustalenia, jak karze homoseksualizm. I tak stał na stanowisku Watykan. Jak papież potem wychodzi i mówi, że on czy tam ci teolodzy, że oni mają szacunek dla osób homoseksualnych, to zawsze można z tego stanowiska Watykanu ich rozliczyć.
Mhm. Jak mówię, ja sądzę, że pewnie jest tak, że papież zanim cokolwiek powie, to sobie napisze na kartce i pomyśli jednak ewidentnie, czy za 100-200 lat to będzie nadal aktualne,
czy
też nie.
Ja nie wiem, czy papież, powiedzmy sobie szczerze, papież już swoje lata ma i przecież tak naprawdę nie jest człowiekiem zbyt, tutaj ustalmy, nowoczesnym. Z drugiej strony też gdyby był, to by nie został papieżem, bo pamiętajmy, że tutaj wybory w Kościele katolickim przypominają troszeczkę to, co działo się przed Gorbaczowem w Związku Radzieckim. To znaczy jest pewien układ sił i najczęściej wygrywa ten najstarszy, najbardziej zasłużony, albo wzbudzający najmniej sprzeciwu.
Ale niekoniecznie najbardziej nowoczesny.
No, wręcz przeciwnie. Powiedzielibyśmy, że przecież kardynał Ratzinger uchodził za najbardziej, czy prawie że najbardziej konserwatywnego w całym tym środowisku. Więc teraz jak został papieżem po Janie Pawle II, to powiedzmy, że i tak papież był uważany za niezwykle konserwatywnego, ale Ratzinger był uważany za jeszcze bardziej konserwatywnego od Jana Pawła II. I było jasne, w którą stronę jakby tutaj poprowadzi Kościół i na przykład antyklerykałowie to się, że tak powiem, ucieszyli z wyboru Ratzingera. Bo tak łatwo atakować potem.
To ze stolicy Kościoła Rzymskokatolickiego z Watykanu przenosimy się teraz do stolicy Polski, do Warszawy, a dokładnie do stolicy polskiego biznesu, a dokładnie na giełdę papierów wartościowych. Niesamowita, bardzo filmowa, zresztą takie określenie jest, filmowa afera, związana z tym, że i teraz...
Żony, dziewczyny, córki i tak dalej.
Prezes giełdy papierów wartościowych odwołany, ale dlaczego? Zainicjował nakłanianie eminentów.
Tak, do kręcenia filmów. No, jak pan kulturę promował,
z jednej strony tak. To określenie eminent, ono przynajmniej w radiu, kiedy nie widać, a słychać, taka jest natura naszego medium. Kiedy usłyszałem wczoraj o tym, że dochodziło do tego, że nakłaniano eminentów. No, to byłem zaskoczony. To jest
eminent, wasza eminencjo. Od razu sobie kardynałów wyobrażam. No, już jesteśmy w klimacie kościelnym.
Albo słynny artysta, muzyk z Ameryki, Eminem.
Aha, ale to by jednego Eminema nakłaniał. Mi się od razu skojarzyło z eminencjami.
Ale czy jest jakaś, czy jest coś wspólnego pomiędzy eminentem? Co dla mnie niesamowite to jest naprawdę. Na gruncie języka polskiego słowo eminent. A eminencją. Chyba nie.
A to musiałbym, to jakbym
Eminent
wiedział, to bym
sprawdził w
słowniku. Dlatego Eminent emituje, ale to jest emit. I teraz kłaś, metr, to jest kłaś po francusku. Mi to jest położony. I prawdopodobnie źródło słów jest tutaj w tym momencie francuski tego Eminenta. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o eminencję, to już ma źródło słów łaciński i oznacza po prostu doskonałość i nie ma wiele wspólnego z kładzeniem czegokolwiek, gdziekolwiek. Czyli w tym momencie eminencja i eminent ma prawdopodobnie zupełnie inny źródło słów, a Eminem, czyli ten raper, raczej bazował na eminencji niż na emitowaniu jakichś papierów wartościowych.
W każdym razie, wracając do zdania, które przykuło moją uwagę, to brzmi ono tak. Prezes GPW zainicjował nakłanianie eminentów New Connect do inwestycji w produkcję filmu. Czyli eminentów New Connect.
Ale tak, ale to jest pewnego rodzaju, powiedziałbym, niechlujność stylistyczna, lenistwo dziennikarskie, że nie wyjaśnia się pewnych słów, sięga się po słowa, które najczęściej przychodzą do głowy. Tak jest bardzo często, kiedy piszemy o różnych słowach
z branżowych. A skąd pan ma pewność, że rzeczywiście słowo eminent da się zamienić na jakieś bardziej zrozumiałe w języku polskim? Moim zdaniem takie słowa właśnie nie ma. To jest problem. Być może oskarżany przez pana lenistwo dziennikarz spędził godzinę albo bezcenny wieczór przy kolejnej kawie, próbując znaleźć polskie odpowiednie słowa eminent.
Ja powiedziałbym, że zależy, do kogo będzie skierowana informacja. Jeżeli informacja jest drukowana w Parkiecie, załóżmy, czy innej gazecie branżowej, skierowanej do osób, które czytają, które inwestują na giełdzie, to mam wrażenie, że słowo eminent może być zupełnie spokojnie użyte, bo oni doskonale mogą wiedzieć, co to jest, prawdopodobnie doskonale wiedzą, co to jest eminent, czy kto to jest.
Bo to są inwestorzy,
tak,
a nie
właśnie.
Osoby grające na
Natomiast
giełdzie.
Natomiast właśnie, jeżeli w tym momencie kierujemy informacje do ogółu populacji, czyli do zwykłego czytelnika, który być może nie inwestuje na giełdzie, to powinniśmy użyć nawet może niekoniecznie słowa dokładnie oznaczającego to. To może być właśnie inwestor, ale słowa znanego. Czyli w tym momencie użyć na przykład szerszego określenia. Powiedzmy, że eminenci są to jacyś tam inwestorzy. Bardzo wąska być może grupa inwestorów. Natomiast ja nie gram na giełdzie, więc w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast wtedy można użyć inwestorów albo organizacje inwestujące na giełdzie, szefów organizacji.
Ale to właśnie nie oni, bo ci, którzy inwestują, to są inwestorzy. A eminenci to są ci, którzy emitują firmy albo podmioty, które
emitują akcje.
Emitują akcje, tak.
No to dobrze, to w tym momencie właśnie powiedzieliśmy podmioty emitujące akcje. Natomiast tutaj jasne jest, że trzeba użyć czegoś w tytule, czy w tym leadzie, co nie będzie podmioty emitujące akcje. Brzmi za długo, ale może nawet firmy. Firmy giełdowe, graczy giełdowych. No tutaj najróżniejsze są określenia mniej lub bardziej oficjalne, które możemy użyć w takim lidzie. Ja teraz tak mówię z głowy, natomiast jakbym był dziennikarzem, który się tym zajmuje, to prawdopodobnie miałbym na wyciągnięcie ręki kilkanaście określeń takiego eminenta mniej lub bardziej oficjalnych. O.
Wracając do słów, które od jakiegoś czasu funkcjonują w przestrzeni językowej, a teraz z okazji świąt i dyskusji na przykład o akcji klubu Gaja związanej z karpiami, dyskusja w internecie i trafiłem na rewelacyjną wypowiedź jednego z internautów, który popiera akcję ochrony karpia i niekupowania żywego karpia i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek zastrzega się na początku swojego wpisu w internecie, chociaż nie cierpię ekologizmu. I teraz pomyślałem tak, tu nie chodziło o to, że internauta nie cierpi ekologii, tylko ekologizmu.
Ale bo weźmy pod uwagę, że słowo ekolog czy ekologia zostało w pewien sposób, w pewnym momencie zawłaszczone. Bo ekologia na początku to była dziedzina biologii, zajmująca się relacjami, o ile pamiętam, organizmów ze środowiskiem. Czyli ekolog pierwotnie był to taki badacz, który się tym zajmował. Natomiast w pewnym momencie pewien nurt polityczny, z którym można się zgadzać albo nie zgadzać, zawłaszczył to słowo. I w tym momencie ekologami zaczęli nazywać się obrońcy środowiska. Czasami działający na niekorzyść środowiska. Jak popatrzymy sobie, że wiele decyzji, które przepchnięto z pozycji tak zwanych ekologicznych, czyli na przykład paliwa ekologiczne, okazało się bardzo skutki okazały się bardzo opłakane dla środowiska. Wycięto już mnóstwo dżungli amazońskiej, żeby tam rzepak sadzić, bo pojawiły się na przykład dopłaty do soje, bo w tym momencie paliwa opłaca się produkować. I w tym momencie możemy powiedzieć, że dżungla, wycinanie dżungli amazońskiej na pewno nie jest ekologiczne. A po co się ją wycina? Pod uprawy ekologiczne. I teraz chodzi o to, że powiedzielibyśmy, że ekologia dzięki temu, na skutek tego, ekologia, to słowo, wyprało się. W tym momencie to już dawno przestało oznaczać tę gałąź biologii, a zaczęło oznaczać pewien nurt polityczny.
Albo nawet światopogląd.
Albo światopogląd.
Nie ma znajomych, którzy mówią, że mają światopogląd ekologiczny.
Tak, światopogląd ekologiczny, co ciekawe, są pewne słowa, które nawet się z tym łączą. Tak jak na przykład kupuję żywność organiczną. Co to znaczy żywność organiczną? Przecież w sumie, czy jest jaka, znaczy, jeżeli kupuję żywność pochodzenia roślinnego, to czy jest żywność nieorganiczna pochodzenia roślinnego? W sumie nie ma. Organiczny to jest, my organiczny rozumiemy na przykład uprawiany bez udziału nawozów sztucznych, bez udziału tak zwanej chemii. Ale co ciekawe, nawet określenie bez udziału chemii. Nie można uprawiać czegokolwiek bez udziału chemii. Chemia to są reakcje, które zachodzą w organizmach. Tak samo jak na przykład mówimy, większość Polaków uważa, że pomidor niezmodyfikowany genetycznie nie ma genów. Albo na przykład słowo gen i atom to są słowa, które gdyby przeciętnemu zjadaczowi chleba powiedzieć, że on ma w sobie atomy, to by się bardzo wystraszył. A jakby powiedziano mu, że ma w sobie geny, to już by się bardzo przejął tym, co przed chwilą chyba musiał zjeść, prawda?
Moim zdaniem generalizuje pan. Ja jednak mam o wiele większy szacunek dla naszego samokształcenia się, ale...
To znaczy, ja
bo media, być może media nie dostarczają pełnej
wiedzy.
Ale
chodzi o to, że atom pojawia się. Nie, to nie chodzi o wiedzę, którą... Bo przeciętnie w szkole nie ma siły, żeby przejść przez szkołę i nie mieć ani jednej lekcji o tym, co to jest atom i ani jednej lekcji o tym, co to jest gen. To już trzeba, nawet żeby skończyć podstawówkę, trzeba teoretycznie to wiedzieć. Mm-hmm. Natomiast chodzi o to, że ludzie dobrej pamięci nie mają. I to, że czegoś się uczyli 20 lat temu, już im dawno wywietrzało z głowy. Natomiast chodzi o to, że jak włączają telewizję, to słowo atom pojawia się wtedy, kiedy jest energia atomowa, kiedy są wybuchy atomowe, Hiroshima, Nagasaki, Czarnobyl. A słowo gen pojawia się wtedy, kiedy mamy żywność modyfikowaną genetycznie i komuś wyrósł właśnie ogon z policzka. No to w tym momencie możemy powiedzieć, że przeciętny zjadacz chleba obie te rzeczy traktuje jako coś bardzo groźnego, coś, co na niego czyha, podczas gdy składa się głównie i z tego, i z tego.
Ale wróćmy do tego wpisu w internecie, który mnie zaciekawił, dlatego że internauta, mając postawę ewidentnie proekologiczną, albo pochwalając działania mające na uwadze zachowanie przyrody i szacunek dla przyrody, ożywionej i nieożywionej, napisał, chociaż nie cierpię ekologizmu, co w moim rozumieniu oznacza, że ekologizm jest takim cynicznym wykorzystaniem idei ekologicznej do zdobywania innych wartości, osiągania innych celów.
Ekologizm jest takim słowem, które powoli zaczyna działać już tak jak feminizm. Ja mnóstwo kobiet znam, które zaczynają tak. Nie jestem feministką, ale... Po czym pada zdanie bardzo feministyczne.
Ale to nie ekologizm, tylko ekologia właśnie jest taka.
Tak,
moim zdaniem to ekologia zaczyna nabierać dla niektórych osób pejoratywnego znaczenia.
Tylko, że ekologia ma końcówkę ogia. A ogia to jest ciągle końcówka, która mentalnie kojarzy nam się z naukami. Psychologia, dermatologia i tak dalej. I w sumie biologia, przecież ta ekologia jest kawałkiem biologii. A ekologizm to się kojarzy komunizm, feminizm i socjalizm i inne takie izmy, nawet kapitalizm.
Musimy kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, no i wesołych świąt.
Dziękuję bardzo. Też wszystkiego najlepszego panu i słuchaczom.
Z nami był pan Tomasz Łysakowski. Za kilka chwil informacje Radia Tok FM, na które już teraz bardzo gorąco zapraszam.